Kochani, zachęcam, byście otworzyli dwa miejsca biblijne. Taka refleksja wigilijna w oparciu o dwa wersety z drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza, z tekstu, który czytałem, strona 1096, drugi rozdział, wiersz 10, 11 i pierwszy werset z listu Pawła do Filipian, to jest strona 1269, trzeci rozdział, list do Filipian, pierwszy wiersz, ale pierw przeczytam to, co napisał Łukasz. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawida. A Paweł pisze: ponadto, bracia moi, możemy dodać siostry, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś powodem naszej radości. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że możemy świętować Twoje narodzenie. Dziękujemy Ci, że jesteś obecny pośród nas. I Panie, sprawiaj mocą swojego Ducha Świętego, żeby ta Twoja radość mogła przebić się przez jakieś nasze zgorzknienia, nasze wątpliwości, nasze problemy, nasze doświadczenia i abyśmy potrafili odkryć, co tak naprawdę jest źródłem tej prawdziwej radości. Oddajmy się w Twoje ręce i Panie, by Twoje imię było uwielbione w naszych sercach. Amen. Nie gniewaj się, Jurku, teraz rozumiesz, kiedy przeczytałem te dwa wersety, bo tak się zastanawiałem, jeżeli poszedłbyś w tą stronę, wypadałoby mi tylko powiedzieć amen, bracie, miałeś rację. A chciałem się podzielić z czymś dla mnie bardzo, bardzo takim ważnym. Kochani mężczyźni, kto z was robił zakupy świąteczne? Ja myślę, że takich, którzy nie robili, jest mniej, a w związku z tym, że czują się troszkę niezręcznie, będzie ich więcej w przyszłym roku, jeżeli Pan Bóg pozwoli nam dożyć przyszłorocznych świąt. Przysłuchiwaliście się rozmowom w kolejkach? Nie? A ja się przysłuchiwałem. Nie dlatego, żebym prowadził akcję gumowe ucho, ale wiecie, często można czegoś ciekawego dowiedzieć się w kolejkach. Można zorientować się, co ludzie myślą. I w czasie przedświątecznych zakupów miałem okazję przysłuchać się kilku rozmowom, jakie prowadzili stojący za mną w kolejce ludzie. I posłuchajcie. Wie pan, święta bez śniegu to nie są święta. Wszędzie tak ponuro i nawet nie wiem, co przez te dni będziemy robić. Mam nadzieję, że nareszcie utrafię z prezentem w gust mojej żony. Utrafiliście, mężczyźni, w gust żony? Bo jeżeli nie, to tak jak w zeszłym roku będę miał po całych świętach. O tej całej przedświątecznej krzątaniny odpadają mi już ręce. I gdyby to tylko było możliwe, to całe święta chętnie bym przesiedziała w fotelu. To będą moje pierwsze święta bez męża. Nie wiem, jak je spędzę. Chyba je całe przepłaczę. Jeżeli idzie o mnie, to w ogóle tych świąt nie musiałoby być. Kilka przytoczonych przeze mnie, a było ich naprawdę bardzo, bardzo wiele. I te wypowiedzi diametralnie różne, ale myślę, że w każdej z nich da się zauważyć brak cechy, jaka charakteryzuje Boże Narodzenie. Albo jaka powinna charakteryzować Boże Narodzenie. Brakuje radości. W pierwszym wypadku radość przegrała z pogodą. No bo jak się cieszyć święta, jak nie ma śniegu? W drugim radość przegrała z obawą przed kupnem nietrafionego prezentu. Może nie tyle kupnem nietrafionego prezentu, ile reakcją żony na wiadomość albo widok prezentu, który nie spasował jej oczekiwaniom. W trzecim radość przegrała ze zmęczeniem. A w czwartym ze smutkiem i samotnością. Kochani, przecież święta to czas radości. I o tym mówią kolędy, wiele kolęd, my śpiewaliśmy tylko niektóre z nich, ale jeżeli wsłuchamy się w treść i przesłanie kolęd, to rzeczywiście główną cechą jest radość. Ja już nie mówię o historiach biblijnych, o miejscach, które mamy w Nowym Testamencie. Radość w znaczeniu nie uczucia, ale pewnego stanu. Bo jeżeli, kochani, będziemy budowali swoją radość w oparciu uczucia, to odkryjemy wcześniej czy później, ale już takiego odkrycia nie dokonaliśmy, że uczucia mają to do siebie, że są zmienne. Uzależnione są od nadstroju okoliczności, ale ta radość, o której mówi Boże Narodzenie, to nie jest kwestia uczuć. To jest kwestia pewnego stanu, który charakteryzuje życie wierzącego człowieka, życie człowieka pojednanego z Bogiem, żyjącego z Bogiem i żyjącego dla Boga. Radość jest to charakterystyka pewnego stanu człowieka pojednanego z Bogiem, żyjącego z Bogiem, żyjącego dla Boga. Kochani, w Biblii mamy wiele miejsc zachęcających nas do radości. I tych tekstów jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. I zastanawiałem się nad tym, dlaczego tych tekstów jest tak dużo. I dokonałem, można byłoby powiedzieć, wiekopomnego odkrycia, którego jestem przekonany, nie jeden z nas o wiele wcześniej już dokonał. Bo tak sobie myślę, że tych tekstów jest tak dużo, ponieważ na co dzień radość przegrywa z wieloma rzeczami, z wieloma sprawami. Przegrywa z naszym zdrowiem, no bo z czego się cieszyć, kiedy zdrowie się cały czas nam pogarsza. Radość przegrywa z naszym wiekiem, no bo patrząc w odbicie w lustrze mówimy, kiedyś byliśmy piękni i młodzi, dzisiaj zostało tylko i, bo się starzejemy i to jest coś, czego nie chcemy. Radość przegrywa z naszą sytuacją materialną, bo z różnych względów nie mamy tyle, ile chcielibyśmy mieć, a jeżeli nie mamy tyle, ile chcielibyśmy mieć, to nie mamy powodów ku radości. I wreszcie radość przegrywa z naszym nastawieniem, z naszą postawą. Kochani, jeżeli rzeczywiście radość będziemy pojmować tylko w kategoriach uczucia, to mało kiedy będziemy mieli powody do radości. Pomyślmy tylko o tym, co trzeba było nam przeżyć w roku, który się kończy. Czy rzeczywiście były same radosne momenty? Czy też być może nie jeden z nas znajdował się w sytuacji, kiedy dochodziliśmy do wniosku, że tak naprawdę najlepiej byłoby z tym wszystkim już skończyć. Nie mamy może sił, nie mamy chęci, nie mamy motywacji. Kochani, myślę, że pasterze pilnujący stad na polach Betlejem nie mieli wielu powodów do radości, a na pewno nie należeli do ludzi, którym w życiu się powiodło. No wiecie, no, bycie pasterzem to może nie był jakiś taki zawód, który byłby jednoznaczny z nobilitacją w społeczeństwie. Aczkolwiek Pan Jezus mówił o sobie, ja jestem dobrym pasterzem. No bo tak, być może patrzyli na swoje życie przez pryzmat miejsca, w jakim się znajdowali i przez pryzmat pracy, którą spełniali. Być może ktoś z was patrzy na swoje życie przez pryzmat miejsca, w którym się znajdujesz. Albo pracy, którą wykonujesz. Niekoniecznie taką, którą byś chciał wykonywać, ale taką, którą musisz wykonywać. I to nie daje wiele powodów do radości. Wszyscy mieszkańcy Betlejem śpią, a oni muszą pilnować stad owiec. Wszyscy odpoczywają, a oni muszą pracować. Znamy relację Łukasza. Anioł zwraca się do nich, mówiąc: nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Oczywiście anioł chce się rozprawić z ich strachem, ale mówię o radości. Kiedy popatrzę na tekst apostoła Pawła, na ten pierwszy werset z trzeciego rozdziału, tak mi się wydaje, że być może odbiorcy tego tekstu, a więc cały zbór Filipii, też nie miał zbytnio wielu powodów do radości. Dlatego apostoł Paweł wręcz wielokrotnie, 104 wersety w tym liście, 15 wezwań Pawła do tego, żeby ludzie się radowali. Kochani, ta radość, o której mówił anioł pasterzom w ten szczególny wieczór narodzenia Pana Jezusa, a także ta radość, do której nawołuje Paweł w liście swoim, to nie uczucie, ale to stan. Stan, który jest konsekwencją skoncentrowania się na Bogu, jest następstwem przynależności do Boga, jest następstwem bycia własnością Pana Jezusa. Jeżeli w swoim życiu masz wiele powodów do tego, żeby się nie cieszyć, to znaczy, że budujesz to poczucie radości w oparciu o sytuację, o okoliczności. I może nie znajdujesz ich zbytnio wiele i na pewno nie będziesz ich w stanie znaleźć zbytnio wiele. Jeżeli natomiast radość budujesz na stanie, to jest konsekwencją tego, że jesteś własnością Pana Jezusa, to bez względu na sytuację, w której się znajdujesz, będziesz przepełniony radością. Bo ta radość nie będzie konsekwencją momentu życiowego, ale będzie konsekwencją tego, że Jezus przyszedł na ziemię dla mnie, zmarł za mnie, przyjąłem Jego do swojego życia, żyję z Nim, należę do Niego, idę do wieczności. To daje mi powody do radości. Kochani, radość powinna być cechą charakteryzującą wierzących ludzi. I to nie tylko wigilijny wieczór. I to nie tylko w czasie tego szczególnego nabożeństwa. Kiedy tak fajnie jest się cieszyć. Przecież widzimy znowu twarze osób, których dawno nie widzieliśmy. Przecież znowu możemy śpiewać pewne pieśni, które lubimy śpiewać, a których nie wypada śpiewać w czasie pasyjnym albo w innym czasie roku kościelnego. A dzisiaj święta Bożego Narodzenia to jest właściwie ten najlepszy czas. Ale nie o to chodzi. Każdy z nas, ludzie, którzy należą do Boga, ludzie, którzy nie należą do Boga, elementem wspólnym, łączącym nas to wszystkich jest to, że przechodzimy przez te same doświadczenia, przechodzimy przez te same problemy. Przechodzimy przez te same trudności, przechodzimy przez te same kłopoty. Mamy problemy w pracy, może czasami w małżeństwie nie tak, jak powinno być. Mamy problemy z dziećmi, z komunikacją, mamy te same problemy. Pytanie tylko, jak radzą sobie z tymi problemami ci, którzy do Boga nie należą? A jak radzą sobie ci, którzy są Bożą własnością, mając świadomość, że swoje niepokoje, obawy, prośby mogą złożyć w pewne ręce, w pewne miejsce, którym jest Pan Jezus. Kochani, przyszliśmy tutaj ze swoimi obawami. Przyszliśmy tutaj ze swoimi problemami. Pytanie, czy to wszystko złożyliśmy w Boże ręce? Czy pomimo doświadczeń, czy trudnych momentów wypełnia nas radość, bo wiemy, że Pan o tym wie. Że Pan chce się o to zatroszczyć. Że Pan chce mnie przez to przeprowadzić. Że ja nie muszę sam walczyć z tym. Ja mogę oddać się w Jego ręce. I On na pewno z tego mnie wyprowadzi i przeprowadzi. Kochani, wielki krytyk chrześcijański, niemiecki filozof Nietzsche powiedział kiedyś tak. Zbawieni powinni wyglądać na bardziej wyzwolonych, aby można było uwierzyć w ich Zbawiciela. Widocznie w swoim otoczeniu miał ludzi, którzy byli zaprzeczeniem, antyświadectwem tego, że należą do Zbawiciela. Kochani, widocznie dawali mu powody ku temu, że w taki sposób wypowiedział opinię na ich temat. Zwróćcie uwagę. Człowiek, który krytycznie, który podważał w ogóle istnienie Boga, nie będę mówił o Nietzsche, no bo byłoby to Nietzsche. Ale człowiek, który krytykował chrześcijaństwo, wypowiedział niesamowicie cenną uwagę. Zbawieni powinni wyglądać na bardziej wyzwolonych, aby można było uwierzyć w ich Zbawiciela. Kochani, tę radość, która jest w naszym sercu, jeżeli ona nie będzie emanowała z nas, to w swoim świadectwie, w zachęceniu, że z Panem Jezusem jest dobrze, nie będziemy przekonywujący, nie będziemy szczerzy. Ja nie mówię, że będziemy ubierać swoje usta w uśmiech numer 49. Ja nie mówię o radości, która może jest konsekwencją naszej reakcji, kiedy słyszymy jakąś historię wesołą, jakiś kawał. Nie o to mi chodzi. To jest śmiech, ale to nie jest radość, o której mówi Słowo. To nie jest radość, którą zwiastowali aniołowie pasterzom. Wspaniale ujął to Nehemiasz. Nie smućcie się wszak, radość z Pana jest waszą ostoją. Radość z Pana jest waszą ostoją, waszą siłą. W innym miejscu Paweł pisze, bracia moi, radujcie się w Panu. Może ktoś, słuchając te słowa albo czytając relacje Łukasza czy listy Pawła, dojdziemy do wniosku i wypowiemy takie przeświadczenie, co oni wiedzą o życiu? Co anioł wiedział o życiu? Czy anioł może mieć jakieś problemy? No może chyba takie, żeby swoje skrzydła stale utrzymywać w nieskazitelnej bieli. Może to był problem anioła. Ale tak naprawdę, aniele, nie wiesz, o co chodzi w życiu, jeżeli popatrzymy na objawienie, kiedy Jan pisze o tym, co będzie w niebie, możemy dojść do wniosku, że rzeczywiście, bo Jan pisze, nie będzie ani grzechu, ani śmierci, ani cierpienia, ani choroby. Tego nie będzie. Co nieraz sprawia, że nie mamy chęci do życia, więc aniele, co ty wiesz o życiu? Więc być może anioł nie byłby wiarygodnym źródłem informacji na temat trudności i złożoności życia. Ale jeżeli pomyślisz, co Paweł wie o życiu, Pawle, gdyby przyszło tobie żyć w sytuacji, w której ja się teraz znajduję, to nie wiem, czy byłbyś tak optymistycznie nastawiony i czy zachęcałbyś do radości. Kochani, Paweł w liście pierwszym do Koryntian, między innymi w 11 rozdziale pisze takie słowa. Daleko więcej ja pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nad miarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz kamionowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwie na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, głodzie, pragnieniu, często w postach, w zimie, na gości. No kto jak to? Ale Paweł chyba wie, na czym polegają złożoności i problemy życia. A pomimo tego Paweł pisze, radujcie się w Panu. Powtarzam wam, radujcie się. Kochani, czy z Pawła był jakiś super gość? Nie. Ale Paweł miał świadomość tego, że jego radością zawsze był Pan Jezus, że był źródłem tej radości. Że ta radość ogniskowała się na osobie, nie na okolicznościach. Radość, o której zwiastują aniołowie, ogniskuje się na osobie. Nie bójcie się, bo zwiastuje wam radość wielką, bo dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Radość, która ogniskuje się na osobie. Jeżeli twoje życie nie jest podporządkowane Panu Jezusowi, nie znam twojego życia. Nie znam ciebie, który teraz patrzysz w internecie i oglądasz to nabożeństwo. Ale jeżeli twoje życie nie ogniskuje się na osobie, to chcę ci powiedzieć, że możesz się nakręcać, możesz sprawiać sytuacje, możesz szukać okoliczności, ale nigdy tak naprawdę nie będziesz wypełniony radością. Tak jak nie można przeżywać świąt Bożego Narodzenia bez Pana Jezusa, to co się dzisiaj dzieje. Wszystko jest, ale Pan Jezus nie jest nieobecny. Tak samo nie można mówić o prawdziwej radości bez osoby Jezusa Chrystusa. Jak więc zdobyć taką radość, o której pisze Paweł, o której mówi anioł? Kochani, radość ta jest wynikiem obecności Pana Jezusa w życiu świadomie wierzącego człowieka w takich 3 aspektach. Najważniejsza rzecz jest konsekwencją tego, co Bóg uczynił z moją przyszłością, czyli mam pewność przebaczenia. Wielu ludzi nie potrafi sobie poradzić z wyrzutami sumienia. Wielu ludzi nie potrafi sobie poradzić z sytuacjami, które kiedyś miały miejsce. Zrobili coś złego. Podstawą do tego, że mogę się cieszyć, jest świadomość, że Pan Jezus mi przebaczył. Że był taki dzień w moim życiu, miał miejsce taki moment, że powiedziałem, Panie, wyznaję Tobie, zresztą nie ma sensu, żebym ukrywał, bo Ty wszystko o mnie wiesz. Wyznaję Ci mój grzech. Przepraszam Cię za to wszystko, co zrobiłem. Proszę, żebyś mi wybaczył. I jest powiedziane i chwytamy się obietnicy, jeśli wyznajemy grzechy, Bóg jest wierny, sprawiedliwy, odpuści grzechy, oczyści od wszelkiej nieprawości. A więc pierwszy element, z którego wypływa radość, to jest to, że Bóg zrobił porządek z moją przeszłością. Że mam pewność, że zostało mi wybaczone. Ale kiedy mówimy o radości, gdy idzie o naszą codzienność, to drugi element jest świadomość tego, że Bóg towarzyszy mi w mojej codzienności. Że Pan Jezus obecny jest w każdym aspekcie mojego życia. Kochani, niektórzy z nas w roku, który się kończy, musieli pożegnać swoich bliskich. Może lekarze wykryli u ciebie lub u kogoś z twoich bliskich ciężką chorobę, nie dając ci nadziei albo nie dając temu bliskiemu człowiekowi nadziei na dłuższe życie. Może w rodzinie ci się nie układa. Może finansowo jest ci trudno. Tych może jeszcze byłoby można wymieniać o wiele więcej. Ale kochani, właśnie w takich sytuacjach albo pomimo tych sytuacji Pan Jezus chce być obecny i chce, żebyśmy na Nim się skoncentrowali. Zwróćcie uwagę, na czym ogniskujemy swój wzrok, w taki sposób wypełniamy swoje myśli i tym żyjemy. Jeżeli swój wzrok ogniskujemy na problemach, one stają się treścią naszego życia. Jeżeli swój wzrok ogniskuję na Panu Jezusie, On się staje treścią mojego życia. To znaczy, że nie mam tych problemów? Ja je mam. ale wiem, co z nimi zrobić. Wiem, gdzie z nimi jeść. Wiem, w jaki sposób mogę sobie z tym radzić. Przypominacie sobie słowa psalmu 23. Dawid pisze, choćbym nawet szedł ciemną doliną zła, się nie lęknę, boś ty ze mną, laska twoja, kij twój mnie pocieszają. A w poprzednich wersetach Paweł pisze, Pan jest pasterzem moim. Teraz mówi, ty jesteś ze mną, twoja laska, twój kij. Bardzo często jest tak, że łatwo nam mówić o Panu Jezusie, używając takiej formy, która powoduje, że bardziej jest to opowiadanie o kimś, a potem, kiedy Dawid mówi, twoja laska jest ze mną, chodzi o relację, o bliską relację. I to jest to, z czego wypływa radość, z bliskich relacji z Panem Jezusem. Jeżeli nie masz tej bliskiej relacji, możesz marzyć o radości, ale nie będziesz jej miał. Ta radość zaczyna się w momencie, kiedy nawiązujesz bliską relację. I potem, kiedy ta relacja ma miejsce każdego dnia. Ale jest trzecia sfera, gdy chodzi o radość. Jest to element związany z przyszłością. Generalnie boimy się przyszłości. Mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się jutro tutaj w kościele. Zapraszam wszystkich na nabożeństwo. Tak jak na każdą zresztą niedzielę. Boimy się może tego, co wydarzy się w przyszłości, bliższej bądź dalszej, ale też boimy się tego, co w ogóle wydarzy się po tym, kiedy trzeba nam będzie umrzeć. Boimy się tego, co będzie po drugiej stronie. Jakże trudno po ludzku cieszyć się, kiedy nie jesteśmy pewni jutra, bądź też, gdy mamy świadomość, że to życie się skończy, że trzeba będzie umierać. Ale jeżeli należymy do Pana, bo tak mówi Biblia, to On każdego z nas chce każdego dnia prowadzić, chce dać nam pewność, gdy chodzi o jutro, ale też chce dać nam pewność, gdy chodzi o wieczność. W kontekście wieczności, pamiętacie, co Pan Jezus powiedział, Jan 14, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A kiedy przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Czy to nie jest powód radości? Panie, nawet jeżeli to, co jest teraz, jest trudne, cieszę się na to, co będzie później. Co będzie wieczność. Masz taką radość? Czy też jesteś jednym z wielu, którzy mówią, nie wiadomo, jak to będzie. Nie wiadomo, co w ogóle będzie po śmierci. Jak to nie wiadomo? Wiadomo. Albo wieczny pokój, błogosławieństwo, albo wieczne odrzucenie, przekleństwo. Piotr pisze, kochacie go, choć go nie widzicie, przeżywając już teraz niezmierzoną radość niebiańskiej chwały, a ukoronowaniem waszej wiary będzie zbawienie waszych dusz. Kochani, to też jest to, o czym mówił Pan Jezus, wracając się do uczniów. Nie radujcie się z tego, że demony wam są podległe, ale radujcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w Księdze Życia. Czy to nie jest powód radości? Nie za bardzo jesteście tymi, którzy zgadzają się z tym moim pytaniem. Czy to nie jest powód do radości, że moje imię tu i teraz może być zapisane w Księdze Życia i kiedy skończy się moje życie? Kochani, ja nie wiem, czy w przyszłym roku będzie mi dane zwiastować wam tutaj. Nie wiem. Nikt z nas nie wie. Ale wiem tylko tyle, nie w oparciu na to, że jestem, o to, że jestem księdzem, ale wiem tylko tyle, że jeżeli przyjąłem ofiarę Pana Jezusa do swojego życia, jeżeli oddałem swoje życie w Jego ręce, to bez względu na to, kiedy i gdzie i jak się to życie moje skończy, dzięki łasce Pana Jezusa, wiem, że On swoją ręką wpisał moje imię i nazwisko w Księdze Życia. I to jest powodem do tego, że mogę się cieszyć na wieczność. Kochani, anioł więc mówił pasterzom, zachęcając ich do radości. Apostoł Paweł także doskonale zdawał sobie sprawę ze znaczenia słów zachęcających do radości. Radości, która wypływa z przeszłości, która jest konsekwencją teraźniejszości, bliskości Pana Jezusa i jest nawiązaniem do przyszłości, tego, co się wydarzy. Możemy więc mimo wszystko być radosnymi ludźmi w każdej sytuacji, w każdym położeniu, w każdym doświadczeniu, przyznając się i wyznając, że kto jest moją radością? Pan Jezus jest moją radością. I kochani, takiej szczerej, głębokiej radości, której źródłem jest Pan Jezus, którego kolejne narodziny, kolejną pamiątkę po raz kolejny obchodzimy, takiej radości życzę każdemu z nas. Wam wszystkim zebranym tu w kościele, waszym bliskim, wam zgromadzonym przed monitorami komputerowymi, błogosławionych, radosnych, pełnych obecności tego, który jest Królem Królów i Panem Panów, obecności Pana Jezusa w życiu każdego z nas. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że chcesz nasze serca napełnić radością. Nie dlatego, że nam tu dobrze, że jest taka atmosfera, że możemy śpiewać, że możemy słuchać. Ale Panie, chcesz, abyśmy z Twoją radością wchodzili w swoje życie, tam gdzie jesteśmy. Kiedy nieraz nie wiemy, jak to wszystko zebrać w jedno, jak z tego powychodzić. Ale Panie, spraw, żebyśmy koncentrowali się tylko na Tobie. Jeżeli jest pośród nas ktoś, kto swojego życia w Twoje ręce nie powierzy, kto może tęskni za radością albo lekceważy tę radość, chcemy Cię prosić, Duchu Święty, by sprawiał, żeby ten wieczór był szczególnym wieczorem w jego życiu, żeby mógł otworzyć się i przyjąć Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela, żeby mógł rozpocząć naśladowanie Ciebie. A Panie, jeżeli do Ciebie należymy, a jesteśmy przygnieceni doświadczeniami czy jakimiś konkretnymi trudnościami, chcemy Cię prosić, abyś kierował nasz wzrok i umiejscawiał go na Tobie. Abyśmy, Panie, nie tracili Ciebie sprzed swoich oczu, ale by świadomość Twojej wierności, tego, że nam przebaczyłeś, że jesteś pośród nas i że przygotowałeś nam wieczność, żeby świadomość tego towarzyszyła nam na co dzień. Prosimy, byś błogosławił nasze rozejście do domów, byś błogosławił tę noc, a byś, Panie, rzeczywiście sprawiał, by te święta były czasem, który nie tylko będziemy spędzać w gronie rodziny, żeby dyskutować, politykować, ale żeby naprawdę odkrywać to, co dla nas zrobiłeś i żeby okazywać Tobie wdzięczność, bo jesteś tego godzien. A prosimy o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. Usiądźcie i posłuchajcie ślicznej piosenki, naprawdę wspaniałej piosenki.
Dziecko nosząc Twe, myślę o tym, co stało się. Święty Ojcze, zszedłeś tu, wybrałeś mnie dziś, by Let's patrząc na mnie, zastanawiasz się, czy mądrzejszy ktoś lepszy byłby niż ja.
Święty.